Dobry wieczór Państwu. Witam w Księgarni Artystycznej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki na kolejnej promocji książkowej z cyklu Na Zachętę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Renata Bolesława Chromrego. Oddaję mikrofon prowadzącemu dzisiejszą rozmowę Piotrowi Płócienniczakowi.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim za przybycie, rzecz jasna. Tak, mamy porozmawiać o Renacie, ale zanim przejdziemy do książki, myślę, że warto zapytać o samą postać autora, ponieważ ten autor nie jest wcale tutaj tak oczywisty. To znaczy, na książce jest napisane Bolesław Chromry, podczas gdy autor nazywa się inaczej. Czy mógłbyś powiedzieć dwa słowa, skąd ta różnica między Bolesławem Chromrym a tobą? Nie wiem, czy mogę w ogóle wymienić twoje imię i nazwisko.
Mam się przedstawić?
Możesz się przedstawić.
No. Nazywam się Damian Siemień.
Więc tę niejasność mamy wyjaśnioną, ale skąd to rozróżnienie? Dlaczego publikujesz tą pracę pod pseudonimem, czy boisz się skojarzenia ze sobą jak autorem? Zastanawiam się to, czy to w jakiś sposób chcesz ukryć, kim ty jesteś?
Ciężko powiedzieć, bo wymyśliłem sobie ten pseudonim na studiach, kiedy byłem zmęczony robieniem rzeczy na zaliczenia i postanowiłem zacząć rysować komiksy, w których trochę śmiałem się ze środowiska krakowskiego i ze znajomych. Nie chciałem. No, to było takie trochę trollowe pobudki. Dałem pseudonim, publikowałem te prace i tak już zostało.
Bo wiem, że w tym wywiadzie, który wisi na stronie HaArtu, którego udzielałeś Piotrowi Klonowskiemu, tam już zdradzasz się z tym, że ten pseudonim jednak ci uwiera w jakiś sposób. Także przyjąłeś go, kiedy chciałeś trollować, kiedy chciałeś jakby jeszcze odwrążyć od
dołu. Uwiera mnie też moje własne imię. Także no, nie ma dobrego wyjścia.
Znaczy, że w sumie chcesz zostać przy Bolesławie, czy raczej zostaniesz
No nie, to byłoby głupie, gdybym się teraz z tego wycofał. To już za daleko to zaszło.
Okej. Wydawało mi się, wiesz, też w tym poprzednim wywiadzie wspominasz, że jakieś miałeś oskarżenie o coś związanego z islamem, więc...
Oj, tam takie korporacyjne gierki, to nic na poważnie.
No nie, ale ten kontekst korporacyjny być może wyjaśnia to, że nie chcesz być skojarzony ze swoimi pracami, jeśli one miały być kontrowersyjne, a ty boisz się o swoją pozycję.
Ale nie, teraz już wszyscy, większość ludzi kojarzy Chromrego z moim nazwiskiem, także nie ma z tym problemu.
Okej. No to się cieszę.
No ale zawsze zostaje jakaś otwarta furtka, żeby kogoś obrazić, kto nie zna mnie osobiście.
Okej. Dobra, więc to mam wyjaśnione. Chciałbym w takim razie przejdźmy do książki i tam jakby jest parę wątków, o które można zapytać. Dla mnie dwa wydały się najważniejsze. A, dlaczego ona jest taka brzydka? To znaczy, dlaczego nie ma kolorów? Nie zostawiasz też miejsca do tego, by pokolorować te przedmioty? Dlaczego zostawiłeś ją tylko w czerni i bieli? Czy to jest... niektóre twoje prace mają jednak, wiesz, odniesienia kolorystyczne.
No, ale wydaje mi się, że czarno-biały druk jest trochę tańszy.
Okej.
I wydawnictwo nie musiałoby chyba składać wniosków do ministerstwa.
To całkowite. Aha, okej.
Nie, ale tak na poważnie, no to ja mam problem z kolorem. Jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że czerń na białym papierze zawsze zwycięża. Czytam, czasami próbuję eksperymentować z jakimiś narzędziami. Kupiłem sobie zestaw prawdziwych akwareli, jak przystało na absolwenta SP. Ale to jest takie pracochłonne, trzeba mieć pędzle. Kiedyś pracowałem z pisakami z Ikei, ale no to jest... Nie daje zbyt fajnych efektów na dłuższą metę.
Okej, więc rozumiem, że kwestia kosztów tutaj. A w takim razie dlaczego ona jest taka smutna? Czy to też kwestia kosztów jakiegoś tego?
Dlaczego jest smutna? No bo życie jest smutne.
Chciałem właśnie, z tym mi się wiąże, chciałem, żeby to była myśl przewodnia tego spotkania, to zdanie, które zamyka całą książkę.
Chcemy mówić o smutku?
Życie tak zapomniany ziemniak w kącie zagraconej piwnicy.
Jak zapomniany ziemniak?
Jak, przepraszam. Życie jak zapomniany ziemniak w kącie zagraconej piwnicy. I ono, znaczy wydało mi się, ono jakoś kluczem do całej tej powieści, że to życie tej bohaterki też jest, no właśnie to między tym smutkiem a brzydkim gdzieś rozgrywa się ta powieść, że ta osoba jest...
No bo to jest smutne zwyczajne życie, ale takie mega bohaterskie. Dzisiaj sobie tak myślałem, że no właśnie takie zwykłe życie takich polskich matek, które przychodzą do domu z pracy, po drodze targają ciężkie siaty, wracają do domu, jeszcze często wyprowadzają psy i później jeszcze muszą ugotować obiad już raz się z dziećmi i mężem. No to jest mega bohaterstwo, no ale takich bohaterów są miliony i raczej nikt o nich nie mówi. Nie mówi o nich nie w sensie, nie mówi o nich tak zwyczajnie. Znaczy, chodzi mi o to, że kiedy już pojawiają się jakieś takie historie o takich kobietach, to zawsze jest jakaś puenta, że coś tam pozytywnego się w ich życiu dzieje, no ale to jest jakiś ułamek procenta. Zazwyczaj takie żywoty kończą się rakiem piersi. No i taka jest prawda.
To jest fajne wytłumaczenie. Jak rozumiem, wiąże się także to, co wynika z poprzedniego wywiadu, że w dalszych swoich pracach też chcesz się zajmować takimi postaciami, badać ten jakby...
No tak, no, kolejna powieść, na którą pracuję, też będzie zanurzona w blokowisku w latach 90. Tylko ta opowieść zacznie się od śmierci. No ale to będzie postać wielowątkowa i tam będą też... poruszone inne kwestie niż bohaterowie. Będzie też dużo wątku dojrzewania młodych chłopców.
Bo w ta książka to dojrzewanie, prawda, jak rozumiem, jest to jakaś opowieść, która bazuje na twoich doświadczeniach z dzieciństwa, nie? I to jest jakiś punkt wyjścia, tak?
No tak, ale no...
Mógłbyś powiedzieć o tej osobie, o której jest, znaczy, na której jest tym, wiesz, zalążkiem tej postaci Renaty, o której narysowałeś. No to wiem, że jest za tym jakieś stoi.
To jest hybryda z takich realnych postaci, które się przejawiały w moim dzieciństwie i w sumie też w początkowym dorosłym życiu, bo no, już mówiłem w tym wywiadzie, że moja rodzina korzystała z usług fryzjerskich różnych pań, które niekoniecznie robiły to legalnie. No i wyjąłem z ich życiorysów jakieś takie najciekawsze, czy nie wiem, czy to są ciekawe wątki, jakieś takie prawdziwe wątki, także to jest taki zlepek prawdziwych sytuacji. Znaczy oczywiście oprócz tego, co się dzieje w punkcie kulminacyjnym, no bo przecież może takie też rzeczy się wydarzają, ale nie wiem. Ale ta miłość do delfinów kojarzy mi się z latami 90. Pamiętam, że jak... zaczęła się taka początkowa moda na tatuaże, to oprócz tribali dużo osób tatuowało sobie właśnie delfinki, zwłaszcza na kostce u stóp, dużo kobiet. No moja ciotka też o tym marzyła, sobie tego nigdy nie zrobiła.
A czy te 90-sy w takim razie? Bo w tej książce są 90-sy, są obecne, jasne, przez delfiny i przez całą tą sytuację.
Znaczy nie, ta książka, no, nie określiłbym jej, że ona się dzieje w latach 90. To jakaś taka bliżej nieokreślona przestrzeń, ale raczej współczesna.
Okej, no odniosłem wrażenie, że jednak jest ona w tym bloku, jest to jakaś przestrzeń, którą wówczas, wiesz, przepracowywano, ale nie chcę ci odbierać, wiesz, jak autorowi prawdy do określenia samemu swojej przestrzeni, jasne. A czego by mają być, powiedziałeś, że czego będą dotyczyć te następne twoje książki, bo pracujesz, rozumiem, że pracujesz nad dwoma aż książkami.
Tak, no kolejna, znaczy są dwie w kolejności, pierwsze, którą już zacząłem, to jest wielowątkowa postać, takie życie osiedla, taka serialowa konstrukcja, a następna będzie o dorastaniu młodego, grubego chłopca.
Czy w jakiś sposób jest to związane z twoimi wspomnieniami z dzieciństwa?
No nigdy nie byłem grubym chłopcem.
Okej. W takim razie to mamy. Co chciałem jeszcze zapytać?
Być może będę grubym facetem.
Jeszcze sakramentalne też chyba pytanie w kontekście powieści graficznych, które w jakiś sposób sprawiają się oddzielić od komiksu, prawda? Dlaczego nazywasz to powieścią graficzną, kiedy można powiedzieć, że to jest komiks, prawda? I gdzieś to tarcie w jakiś sposób niektóre powiedzmy komiksy, bo ja w sumie tej granicy dla mnie ona nie jest wcale jasna, zrozumczywa. Dlaczego nazywasz to powieścią graficzną, czy odcinasz się od środowiska komiksowego, uważasz, że powieść graficzna to coś poważnego, podczas gdy komiks to są, wiesz, głupoty? Czy jest ta dystynkcja jest dla ciebie istotna? Czy nie mógłbyś z tego zrobić komiksu, albo nawet już imaginując sobie, że kiedy piszesz to o tym życiu osiedla, możesz robić tego odcinki, na przykład Renata pojawia się jako crossover w jednym odcinku i rozbudować jakiś taki komiksowy świat, ale skupiasz się na powieści.
No to chyba tylko kwestia nazewnictwa. No ja to nazywam powieścią graficzną, bo brzmi poważniej. No. A co do środowiska komiksowego, no to nie wiem, no nie wiem, czy czuję się jego częścią. Chyba nie, no środowisko komiksowe jest takie jest, ja nie lubię czytać komiksów. Oczywiście są jakieś tam wyjątki. No nie wiem, czy można to nazwać komiksem. W ogóle czym jest komiks? No, też należy zadać takie pytania.
No bo obrazek i jakiś napis, tak mi się wydaje, nie? Więc ta granica jest płynna. Jasne.
Ja bym to bardziej nazwał jakimś takim atlasem też w formie, no bo ta forma się powtarza, że jest to duży obrazek i ten podpis na dole taki encyklopedyczny. Nie wiem, czy to jest komiks. No, nie ma tam dialogów, nie ma żadnych chmurek, superbohaterów. Być może w tych kolejnych będzie bardziej jakoś tak bliżej gatunkowo, bliżej określone gatunkowo.
Chciałem jeszcze zapytać, Bo wydawałeś, z tego co wiem, wydawałeś czasopismo, które nazywało się Depression Zine, tak?
Tak.
Mógłbyś jeszcze wprowadzić to, starałem się sprawdzić, ale widziałem tylko okładki i możliwość kupienia.
Tak, nielegalnego.
Okej, w jaki sposób nielegalny, skoro to chyba jest i tak
jakiś bo nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej.
Ale to do jakiejś tam kwoty nie trzeba
odprowadzać. Tak? Ale sklep Gildia odmówił mi sprzedaży drugiego numeru właśnie z tego powodu, że nie mogą mi wystawić żadnych faktur.
Wiem, jakieś WZ-ka czy coś takiego, jakaś taka karta na to. Ale co było w środku? Bo tego się chyba nie da sprawdzić w necie, przynajmniej ja tego nie znalazłem. Widziałem tylko okładkę na tyłku na przykład i w różnych promocyjnych miejscach.
Tak. No to jest taki koncept, że w założeniu Depression ma mieć taką ilość numerów, ile jest liter w tym słowie i każdy numer, kolejny numer to jest, tematem każdego numeru jest ta pojedyncza litera i tam w pierwszym numerze było chyba 16 stron, w drugim trochę więcej. No i na każdej stronie jest wybrane angielskie słowo na literę D i to jest takim w sumie elementarz.
Mm-hmm. Który zachowuje, sam to rysowałeś, tak?
No nikt mi nie pomagał.
Jasne, czyli przyjęła podobną formę do tego, jak prowadzisz Renatę, to znaczy obrazek oraz opis. Faktycznie ma to...
Tak, tylko że to jest zupełnie abstrakcyjne.
Przy czym ta Renata też przechodzi w te abstrakcyjne stany, prawda? Znaczy niektóre z tych obrazków można nazwać, stron, nie wiem czy obrazków, sorry, jeśli cię uraziłem, to może niepoważne słowo. Niektóre z tych kart, prawda, tej powieści są jednak, przedstawiasz na przykład przezalecz piecyk, to jest chyba moja ulubiona karta, prawda? A niektóre są jednak odchodzą od tej jakiejkolwiek reprezentacji czegokolwiek, prawda, wchodzą w te abstrakcyjne bardziej tematy. Więc chyba w Renacie też chciałeś tą abstrakcję. Abstrakcja jest istotnym.
Ta abstrakcja wynikła z procesu twórczego i z tego, że tak strasznie długo to rysowałem i tam na pierwszych stronach powieści narysowałem twarz bohaterki, a z czasem te obrazy stawały się coraz bardziej abstrakcyjne, a prowadziłem jakąś taką grę metaforyczną sam ze sobą. No i faktycznie kończy się zupełnie abstrakcyjnie, zaczyna się komiksowo.
A czy ten proces twórczy miał wpływ także na tej fabułę, czy fabułę miałeś ustaloną i wiedziałeś, jak...
Nie, fabuła była ustalona na początku.
Dobra, nie wiem, czy powinienem cię dręczyć dalej, czy nie powinniśmy przejść jednak do clou tego wieczora, czyli twojego pokazu twoich slajdów, które uważam za... znaczy oczywiście...
Wiadomo, że slajdy są ciekawsze od książki.
Nie, książka jest spoko, ale gadanie jest nudne, nie? Slajdy są najfajniejsze, więc chciałbym teraz zaprosić autora, czyli Damiana bądź Bolesława, do pokazania swoich slajdów, które, jak rozumiem, są zbiorem twoich inspiracji. Ja widziałem ten pokaz w czasie awangardy w Krakowie.
Czy inspiracje to za dużo powiedziane?
Widziałem już ten pokaz i uważam, że jest clue tego spotkania. Ja się do tego nie umywam, więc czy możemy to, tylko jak możemy to zorganizować?
Tak, od samego początku tam. Tej karty witam serdecznie. Nie, to już witam serdecznie.
Więc prosimy autora do zdradzenia ze swoim zapleczem ikonograficznym.
Po lewej stronie jest portret Izabeli Czartoryskiej. Dlatego, bo byłem niedawno w Pałacu w Puławach i bardzo mi się tam podobało, a po prawej to jest wyobrażenie jej ducha, które krąży nocami po pałacu. Poproszę następny slajd. No i tutaj dzisiaj w pracy sobie jeszcze raz to zobaczyłem i zawsze i przypomniałem sobie, że zawsze miałem problem z opowiedzeniem o tym slajdzie. Tutaj jest po prostu problem z siedzenia w zbyt dużym rozkroku w komunikacji miejskiej i dla złagodzenia słodki obrazek. Tak, tutaj jest taki... Z tym też mam problem, ale nie wiem, dlaczego tego nie usunąłem. Tu jest jeden z moich ulubionych artystów naiwnych, Teofil Ociepka. To jest przedstawienie raju, które wydaje mi się ciekawsze niż to, jak przedstawiają raj Świadkowie Jehowy w swoich książeczkach. Tak, tutaj jest taka sytuacja korporacyjna, a Gary to mój pies. Ale nie wygląda tak, ale jest podobny. Tak, tutaj też jest sytuacja korporacyjna niełatwa na tle klasycznego malarstwa. Tutaj jest poruszony, no to jest moja inspiracja nieustająca, to są wyjazdy all inclusive w ciepłe kraje, które wiążą się z dolegliwościami żołądkowymi. tutaj po prawej stronie jest jakieś wnętrze jakiegoś pałacu, które przypomina mi historię mojego pierwszego komiksu, nie, drugiego komiksu rysowanego pod moim pseudonimem, gdzie w podstawówce byliśmy z klasą na wycieczce w domu Jana Matejki w Nowej Hucie i pani przewodniczka nagle w butach stanęła na tych zabytkowych meblach i opowiadała o tej historii tego miejsca, no i to mi tak utkwiło w pamięci. To jest taki polska oszczędność, nie wiem, polska bieda. No, a po lewej stronie są piękne liternictwo. Tutaj jest konkurs na smutniejszy obrazek. Po lewej jest piękny plakat, a po prawej to zdjęcie, autentyczne zdjęcie policyjne z handlarzy polskich dziewczyn. Zawsze zapominam tego słowa. Stręczyciele, tak, to zdjęcie stręczycieli, którzy wtatuowali swoje ofiary, właśnie takie napisy. Jestem własnością mojego pana i władcy braciaka. Tak, poproszę dalej. No tak, to są ludzie, którzy bardzo kochają swoje zwierzęta. Tyle. Tu jest kadr, taki memento z filmu Szklane serce Wernera Herzoga. Poproszę dalej. Tak, to jest chyba najlepszy slajd. Po lewej stronie jest syn Arnolda Schwarzeneggera, a po prawej torebka, na której namalował ten piękny obraz George Kondo dla Kim Kardashian. Tutaj jest, to jest woda w wannie i woda w wannie dlatego, to przypomina mi się taki piękny cytat z serialu Plebania, bo ja bardzo lubię polskie seriale, gdzie jeden smutny bohater powiedział drugiej smutnej bohaterce, że moje życie, że twoje życie jest jak woda w wodospadzie, a moje życie jest jak woda w wannie. Tak, tak. Tak, po lewej stronie jest sok kapry, który zawsze smakuje wódką, a po prawej stronie prawdziwy artysta. Po lewej to jest pamiątka z Częstochowy, to znaczy to nie jest moje zdjęcie i tak naprawdę nie widziałem tego pomnika, ale dowiedziałem się dopiero po wizycie w Częstochowie, że tam jest taki piękny pomnik papieża. Po prawej stronie są jeżyki wykonane z masy solnej. To jest taki teaser mojego pomysłu, który pewnie nigdy nie zrealizuję. Mianowicie chciałem lepić pomniki papieży z masy solnej. Poproszę dalej. Tutaj są minusy w Simsach. To jest taka piękna metafora chwil, kiedy czujemy się bardzo źle. Teraz to są takie nowe slajdy. Zdobyczy z Allegro. To znaczy nie, to nie był z Allegro. To są po prostu ludziki z kasztanów wykonane przez uczniów szkół podstawowych. Po lewej stronie jest owoc pomelo. Według mnie najlepszy owoc egzotyczny zimowy, a po prawej piękne trybale, które powracają, tatuaże. Tak, tutaj też jest taka sztuka naiwna, sztuka dziecięca. Prawdopodobnie robił. A nie, to są zdjęcia z jakiejś wystawy, z jakichś targów regionalnych, na jakiejś polskiej prowincji. Tak, to jest prawdziwa sztuka naiwna. No, tutaj mam takie, chciałem tak porównać troszkę. Historia sztucznie z Archimboldem. To są ziemniaki, ten piesek. Tu przyjechaliśmy. O, tak, tutaj też jest taka jeszcze migawka z All Inclusive. Na takich wyjazdach, na takich czasach naprawdę panie sprzątające robią takie śliczności na łóżku, niespodzianki. A po lewej jest nicze, bo niedawno było święto zmarłych. No a tutaj jest tort, który, nie wiem, to chyba upamiętniający katastrofę smoleńską, tylko że samolot powinien być w kierunku wschodnim. Tak, to jest zdobycz z Allegro. Takie maskotki dmuchane z okresu PRL-u można kupić za 25 zł. Tak, a tutaj jest figurka płodu ludzkiego we wczesnym stadium. którą te figurki są produkowane i na lekcjach przedmałżeńskich ci kursanci sobie oglądają i dotykają. No, a po prawej stronie są jajka Kinder, bo nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś to się stanie, że takie małe leleczki dzieciaczków będą w Kinder niespodziankach dla dziewczynek. Myślę, że to było dużo bardziej edukujące niż kucyki pony. No i to tyle.
Dzięki za to. Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy. Zapowiedziałeś, przynajmniej sam zapowiedziałeś, że dzisiaj będziesz rozmawiał o dwóch rzeczach, o trzech rzeczach, o książce. Trochę już o niej powiedzieliśmy. Chciałbym teraz porozmawiać o sporcie. Zapowiedziałeś, że będzie sport i antykoncepcja. Czy są jakieś szczególne sporty, które uprawiasz? Być może uśmiesz jakieś z nich szczególne osiągi? Dlaczego sport? Czy jest to dla ciebie też jakaś życiowa pasja?
Bądź trochę się brzydzę wysiłkiem fizycznym.
Okay, czyli sport.
Ale planuję pójść na siłownię i wykonywać ćwiczenia cardio.
Dobry wybór. Dobra, rozumiem, że sport w przyszłości. Co w takim razie, bo myślę, że ten sport jest istotny, ponieważ to złożenie sportu i antykoncepcji są ważne, myślę, że dość istotne w twojej twórczości. Pojęcia związane też z ciałem, które ciało też jest tu istotne, to ciało na przykład zważy, prawda? Pracujemy nad nim w jakiś sposób. Co w takim razie z antykoncepcją? Jakie jest twoje zdanie na temat dostępności powszechnej, dostępności antykoncepcji?
Odnośnie sportu i takich sfer seksualnych, to przypomniało mi się, że w podstawówce mieliśmy takie ćwiczenia w klasie z jakąś panią psycholog, już w okresie dojrzewania i tam namawiała, żeby zadawać swobodnie wszelkie pytania i tam ktoś coś wspomniał o masturbacji, ona powiedziała, że wspaniałym sposobem na poradzenie sobie z popędem seksualnym jest aktywne uprawianie sportu.
Prawda.
I tak? Czy... Ja nie wiem, ja nie uprawiam sportu.
Okej, czyli rozumiem, że ten sport ma być metodą antykoncepcji.
A jeszcze odnośnie walki z popędem, to przypomniało mi się, czytałem jakieś biografie autora Alicji w Krainie Czarów i on walczył z popędem seksualnym do prawdopodobnie małych dziewczynek, rozwiązując ćwiczenia matematyczne i pijąc imbirowe piwo wieczorami.
Okej. Chciałem cię poprosić, w sumie nie wiem, czy w przypadku powieści graficznych taka rzecz, tak w powieści tradycyjnych jak najbardziej się to aplikuje, ale czy w przypadku powieści również możemy to zrobić. Chciałem, żeby przeczytał kawałek swojej powieści, ten, który uważasz za najkluczowy dla niej, ten, na który kiedy ją otworzyłeś, prawda, twojego procesu twórczego był najważniejszy, bądź pokazać te prace, te grafiki, które uważasz za kluczowe dla tej książki, które uważasz za jej, wiesz,
kluczowe. Ale mam bardzo złą dykcję.
Ale myślę, że ona jest jak najbardziej pasuje do tej książki i to było fantastyczne.
Czyli jednak musiałeś mnie obrazić.
To był komplement. Zgodność ale dzieła z twórcą.
Nie, ale tak serio, to ja nie wiem, czy mam jakieś ulubione fragmenty.
Uważasz, że...
Nie, uważam, że to jest zły pomysł.
Okej.
Okay. Ale jak chcesz, to proszę bardzo.
A ja, znaczy, tylko jeśli mi powiesz, które...
A ty ostatnio to już czytałeś, o tym
To był najlepszy?
Tak, myślę, że tak.
Dobra, to jeszcze tylko przeczytam.
Bo w sumie to zdanie miałem już napisane, to było jedno z pierwszych zdań, jakie napisałem, zabierając się do tego scenariusza.
Okej. Okay. Więc to kluczowe zdanie dla tej książki, myślę, że jeśli chcecie ją przeczytać, najpierw myślę, że kupić, to zdanie brzmi: życie jak zapomniany ziemniak w kącie zagraconej piwnicy. I to razem z tymi obrazkami, slajdami, które wyświetliłeś, myślę, że i z twoją osobą, myślę, że składają się na taki dość przekonujący obraz tego, kim jest Renata, kim mogłaby być i co można z nią zrobić.
No tak, ale tak naprawdę jestem wewnętrznie mega wesołą osobą. Nie było już tym smutkiem, bo już mam tego dosyć.
Okej, więc dzięki za waszą uwagę. Sorry za obrażanie ciebie. No i zapraszam do zakupu i zapoznania się z książką.
Dzięki.
Dzięki jeszcze raz.